Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli trochę takie studium biblijne. W związku z tym liczę, że każdy będzie mógł spojrzeć czy w komórkę, czy w Biblię, ale żeby mieć przed sobą tekst właśnie z Ewangelii Jana, którą zaczynałem dzisiejsze nabożeństwo. Więc otwórzmy trzeci rozdział Ewangelii Jana od pierwszego wersetu. I może trochę tak nietypowo, ale postaram się, żebyśmy sobie czytali po wersecie i omawiali, co tam dokładnie jest napisane, co możemy wyjąć na dzisiaj, jak to dzisiaj zrozumieć. I tak jak obiecałem, no to jest historia spotkania Jezusa z Nikodemem, która wierzę, że jest takim przepisem w ogóle na spotkanie z Jezusem, każdego człowieka, mnie, ciebie, wierzącego, niewierzącego. Każdy, jeśli weźmie te słowa, które będziemy czytać na poważnie i zastosuje je, to z pewnością odnajdzie nie tylko Jezusa jako postać historyczną, ale Jezusa jako Zbawiciela. Więc otwórzmy Ewangelia Jana, trzeci rozdział, będziemy czytać niemalże werset po wersecie. Pierwszy werset. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. I dosłownie takie kilka słów komentarza, bo ci, którzy długo są w kościele, znają niejedno kazanie, jakieś komentarze, dla nich może to być oczywiste, ale chciałbym, żebyśmy sobie naprawdę wyobrazili, co to znaczy być faryzeuszem, czy co to znaczy w tym kontekście być Nikodemem, bo on nie tylko był faryzeuszem, ale był członkiem Sanhedrynu, czyli takiego ugrupowania, czy bardziej takiej rady, która przypominała dzisiejszy sąd. Tak, to był ktoś, kto rozprawiał się z różnymi konfliktami, sporami, problemami społecznymi właśnie w społeczności żydowskiej. Więc to nie był byle kto, nie był też byle faryzeusz, ale to była osoba wysoko postawiona, osoba, którą wszyscy znali, nie wszyscy na świecie, tak, ale wszyscy w okolicy, bo to był taki trochę urzędnik, trochę przywódca religijny, więc go wszyscy znali. Jego zdanie było ważne. Był bogaty w związku z tym, był sławny, więc to nie była przypadkowa osoba. I to też jest ważne, żeby zrozumieć, co on dalej zrobił. Oczywiście była to osoba też wierząca, w mniemaniu pewnie swoim, jak i innych, osoba moralna, dobra, przykładna. Więc to wiemy o Nikodemie. A mimo tego, kim on był, zobaczmy, co zrobił. Od drugiego wersetu. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. I fajnie, że Piotrek już dzisiaj na nabożeństwie wspomniał, co się dzieje wieczorem, kiedy zapada zmrok, że wtedy to życie takie niekoniecznie dobre budzi się i wychodzi na ulicę. Przecież większość złodziei działa w nocy, jakichś przestępców, wandali, ci wszyscy działają w nocy. I też czytamy tutaj, że Nikodem postanowił przyjść do Jezusa w nocy. I nie dlatego, że był tak bardzo zajęty sprawami jakimiś ważnymi w ciągu dnia, ale zrobił to umyślnie. Zrobił to w nocy, ponieważ wiedział, że gdyby przyszedł w dzień, no to każdy wiedziałby o tym, widział go. To nie była anonimowa postać. Można by go porównać trochę do dzisiejszego celebryty. No jak idzie do sklepu po bułki, to nie jest tak, że sobie po prostu wyjdzie. Od razu tam, o, widziałeś. Tak? I tak samo było w tamtych czasach. No, on nie był oczywiście celebrytą, ale był osobą znaną, publiczną i nie mógł sobie tak po prostu pójść do Jezusa niepostrzeżenie. Od razu wszyscy by mówili: o, zobaczcie, poszedł do Jezusa, ciekawe czemu, a może coś tam. zaczęłyby się plotki, a on ewidentnie tego nie chciał, więc wybrał świadomie noc, żeby spotkać się z Jezusem. Z jednej strony, tak jak czytaliśmy, nie poszedł tam w złym celu, tak, z jakimś podstępem. Poszedł tam rzeczywiście ze szczerą chęcią poznania Jezusa, zobaczenia, kim on realnie jest, bo o nim słyszał, nawet może widział jakieś rzeczy z oddali i to go tak zaintrygowało, że chciał się spotkać z Jezusem, ale postanowił niestety zrobić to w nocy. Dlatego ja dałem mu taki przydomek Nocny Nikodem. Myślę, że to jest bardzo wymowna nazwa, ksywka i myślę, że to może być śmiało tematem dzisiejszego kazania na stronie Nocny Nikodem, bo ten przydomek Nocny naprawdę wiele o nim mówi. Ale zobaczmy dalej, trzeci werset, co Jezus mu powiedział. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to też jest takie dość nietypowe, że Jezus mówi o nowonarodzeniu, czy używając innego synonimu, nawróceniu. Mówi to do osoby, po pierwsze, wierzącej, po drugie, dobrze znającej Biblię, po trzecie, bardzo moralnej, jeśli chodzi o takie ludzkie standardy na tamten moment, więc no to jest takie trochę dziwne, tak? Bo to, że Jezus zasiadał z celnikami, z jakimiś prostytutkami, innymi ludźmi i im mówił o nawróceniu, no to pewnie, jasne, to jest oczywiste, ale myślę, że ostatnią rzeczą, jaką spodziewał się Nikodem, to usłyszeć od Jezusa o nowonarodzeniu. I przełóżmy to na nas, dziś, na dzisiejszą sytuację. Zobaczcie, żyjemy w Polsce i Polacy, mówię to jak najbardziej szczerze, no to jest naród chrześcijański, o takich dużych korzeniach i podwalinie chrześcijańskiej. Polacy znają Biblię, może nie to, że ją czytają codziennie i są w niej super obeznani, ale znają Biblię, wiedzą, co tam jest mniej więcej napisane, uczą się na religii o tym. Też mówię trochę tak w trzeciej osobie, no ja też jestem Polakiem i do mnie się to wszystko zalicza. Też chodziłem na religię od małego i od małego słyszałem o Jezusie, od małego wyrosłem w moralności tak zwanej chrześcijańskiej, która no, w Polsce jest. Co by nie mówić o naszym kraju, to jednak jest zakorzeniona taka moralność. Więc to wszystko możemy odnieść również do siebie, że niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy chodzimy do kościoła, czy jesteśmy dobrym człowiekiem, Jezus mówi również do nas o nowym narodzeniu, o nawróceniu. Ono jest potrzebne każdemu, nie tylko tym złym ludziom grzesznym, ale dosłownie każdemu, nawet przywódcom religijnym, jakim był Nikodem. Czytajmy dalej. 4 i 5 werset. Jak Nikodem odpowiedział na te słowa? Jakże może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jak widzimy, te słowa nie są takie proste. Nikodem nie powiedział: aha, dzięki za informację, już wszystko rozumiem, tak? No, jak to? Przecież ja się narodziłem jako Żyd, wychowałem, jestem tym, kim jestem. I co mam z powrotem cały ten proces odbyć, żeby się nowo narodzić? No, widać, że albo rzeczywiście nie rozumiał tych słów, albo chciał, żeby Jezus w jakiś sposób je doprecyzował i powiedział wprost, o co mu chodzi, żeby nazwał rzeczy po imieniu. I są to kontrowersyjne słowa dzisiaj w świecie chrześcijańskim. Są różne interpretacje, o co chodzi z tą wodą, z duchem. Na przykład niektórzy interpretują to w ten sposób, że narodzenie z wody to jest chrzest wodny. I rzeczywiście, jeśli chodzi o takie rozumienie niedosłowne, no to można powiedzieć, że rzeczywiście chrzest jest ważnym wydarzeniem w życiu duchowym, tak? I może nie jest swoistą przepustką do nieba, no bo mamy sytuację Łotra, który wisiał na krzyżu, zaraz miał umrzeć, a Jezus mówi do niego, że będzie z nim w raju jeszcze dzisiaj. I gdyby ten chrzest miał moc zbawczą, no to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ten Łotr wiszący na krzyżu no się ochrzcił. Może musiałaby jakieś tsunami nadlecieć z boku i go ochrzcić. Nie mam pojęcia. Natomiast mimo, że chrzest jest bardzo ważną rzeczą i ja tego nie bagatelizuję, jest to naprawdę akt wiary, tej zbawczej wiary, potwierdzeniem publicznym, że należy do Jezusa, no to jednak on nie pasuje w tej interpretacji do tej rozmowy. Jeszcze inni twierdzą, że to chodzi po prostu o zwykłe narodziny, te ludzkie, i to jest ta woda, a ten duch to są te właśnie drugie narodziny duchowe. I też można szukać plusów i minusów. Natomiast chyba najprostsza interpretacja to jest odwołanie się do symboliki wody, która występuje w całej Biblii, nie tylko w tej wypowiedzi, ale szerzej. I bardzo często woda występuje jako taki symbol oczyszczenia, po prostu. Tak, tak jak wodą się myjemy, żeby oczyścić się pod prysznicem czy w wannie, tak samo jest to w języku Biblii symbol takiego oczyszczenia. I tutaj taka ciekawostka, że Jan Chrzciciel, no wiadomo, chrzcił, i chrzest nie był niczymś takim nienaturalnym w tamtych czasach. To nie była pierwsza osoba, która ochrzciła kogokolwiek. Natomiast zazwyczaj chrzciło się pogan, którzy chcieli przejść na judaizm. No bo poganie są źli, grzeszni, beznadziejni, to trzeba było ich ochrzcić, żeby się oczyścili. Natomiast Jan Chrzciciel chrzcił już Żydów, co było taką nowością, no bo jak to, Żyd przecież jest obrzezany, jest pod prawem, to po co jemu taki chrzest? I myślę, że to, co robił Jan Chrzciciel i to, co powiedział tutaj Jezus, no jest tym samym, że każdy potrzebuje Bożego oczyszczenia, że przed nowonarodzeniem następuje jakaś pokuta, upamiętanie, dostrzeżenie tego, że potrzebuje Zbawiciela. No jeśli ktoś tego nie potrzebuje, nie widzi, no to jak Jezus ma zadziałać? Wbrew woli tamtego człowieka? Nie. I to jest doskonały przykład, który mówi nam, że każdy potrzebuje oczyszczenia, niezależnie czy jest wielkim, czy małym grzesznikiem, czy jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, dobrą, czy niedobrą, moralną, czy niemoralną. I przed tym duchowym uwolnieniem, nowonarodzeniem następuje taki moment, kiedy sobie to uświadomimy, kiedy widzimy tego potrzebę, chcemy tego oczyszczenia i w takim celu przychodzimy do Jezusa. Nikodem nie przyszedł do Niego po to. On przyszedł z jakiejś ciekawości. Też nie siedzę w jego głowie, nie wiem, ale no, to, co on mówi, no nie pokazuje, że przyszedł do Jezusa jako do Mesjasza po zbawienie, po oczyszczenie, ale przyszedł z innych pobudek. Werset 6 i 7. Jezus dalej mówi, co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I tak jak mówiłem, że by zrodzić się z ducha, najpierw trzeba zrodzić się z wody, czyli aby doświadczyć przemieniającej łaski Bożej, zbawienia, nowonarodzenia, no najpierw musimy dostrzec potrzebę upamiętania, przyznać się do winy, wyznać te grzechy, przyjść do Niego w pokorze. Jedno z drugim zawsze się łączy i to upamiętanie poprzedza nawrócenie. Nie da się nawrócić bez upamiętania. Przyjść do Jezusa i powiedzieć, no jestem taki świetny, ale z Tobą mogę być jeszcze lepszy. No to nie jest recepta na spotkanie z Bogiem, na nawrócenie. I myślę, że ten fragment bardzo wyraźnie to potępia. Nawet jeśli mówimy tutaj naprawdę o moralnych ludziach, którzy działają charytatywnie, modlą się, znają Biblię. To wszystko jest nic, jeśli nie ma tej postawy pokory przed Bogiem. Ósmy werset kontynuuje Jezus swoją wypowiedź, mówiąc: wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. I bardzo często my w dzisiejszych kościołach robimy taką selekcję między ludźmi i dzielimy na wierzących, niewierzących, na zbawionych, niezbawionych, na ochrzczonych Duchem Świętym i nieochrzczonych. I tam jeszcze można by całą listę wymieniać takich podziałów. I może jest jakiś sens w nich, nie wiem, bo ich nie używam. Natomiast jeśli tylko po ludzku chcemy zdobyć jakieś kryteria, stworzyć jakąś listę, według której będziemy sprawdzać, kto należy do Boga, a kto nie należy, no to albo popadniemy w jakąś herezję, albo we frustrację, bo nam się nie uda po prostu stworzyć czegoś takiego. Nie można powiedzieć, że ta osoba chodzi z Bogiem, należy do Boga, jest zbawiona, bo popatrz, tak ładnie się uśmiecha, tak wysoko podnosi ręce w kościele, tak dużo daje na tacę, tak jeszcze coś tam robi. No fajnie, tak? To są wszystko fajne rzeczy, ale nie trzeba być zbawioną osobą, żeby przyjść do kościoła. Nie trzeba być zbawioną osobą, żeby czytać Biblię. Nie trzeba być zbawioną osobą, żeby żyć moralnie. To wszystko można upozorować albo po prostu być miłym gościem, tak? I tutaj też chciałbym to zaznaczyć, że osoby niewierzące potrafią być miłe, fajne, moralne i nie róbmy z nich jakichś demonów wcielonych, bo nie wszyscy tacy są. Nawet bym powiedział, że większa część ludzi niewierzących jest okej, jest na takim standardowym poziomie moralności tej europejskiej i nie powinniśmy się ich czepiać. W ogóle nie powinniśmy się nikogo czepiać, bo nie tak wygląda ewangelizacja. Natomiast to, o czym mówi Jezus, że Duch Święty jest trochę jak wiatr, że go nie widać, no ale go czuć. Tak? I osoby wierzące, no też nie można pokazać jakiejś legitymacji zbawienia, że zobacz, ja tutaj się nowo narodziłem, tutaj jest Boża pieczątka z podpisem, jestem w jego drużynie. No nie ma czegoś takiego. My możemy oczywiście o tym mówić, to pokazywać, ale też są osoby, które dobrze się czują w kościele, mimo że nie są nowonarodzone, to w nim są, działają, służą i jest im tak dobrze. I to, co odróżnia osobę nowonarodzoną od nienawróconej, no to jest ten Duch Boży, który zamieszkuje w nim i go wypełnia od środka. I to nie chodzi tylko o takie pozory, które da się podrobić, ale to chodzi o duchowe życie, którego nie da się podrobić. Tak jak powiedziałem, każdy może przyjść do kościoła, zrobić różne rzeczy. I teraz nie mamy jakiegoś skanera, że ten się modli bardziej prawdziwie, a ten się modli mniej prawdziwie. Natomiast Bóg ma wgląd w serce i Bóg widzi, czy ktoś rzeczywiście robi to szczerze, czy nie. My możemy po ludzku to oceniać, ale bynajmniej nie jesteśmy do tego zachęcani. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zniechęcani i powinniśmy zostawić to Bogu. Nie powinniśmy oceniać czyjejś wiary, czyjejś pobożności, bo to nie jest zadanie nasze, tylko Ducha Świętego, żeby napominać, żeby zachęcać, żeby działać w drugim człowieku. My fizycznie tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale mimo tego musimy pamiętać, że Duch Święty działa w ludziach od środka i czasem ktoś jest naprawdę w bardzo złej kondycji duchowej, ale to nie znaczy, że jest niezbawiony, niewierzący i się wyparł Boga. To znaczy, że jest w złej duchowej kondycji, ale ten Duch Święty w nim mieszka i będzie się dopominać o swoje i ta kondycja się zmieni. Natomiast są ludzie, którzy dużo w kościele robią, mówią, no ale niestety nie przeżyli tego nowego narodzenia. Są trochę jak Nikodem, którzy przyszli do Jezusa w nocy, z całym swoim zapleczem moralności, znajomości Biblii, bogactwa i się tym szczycą, myślą, że są lepsi od innych. I teraz odpowiada Nikodem w 9 wersecie do 11. Jak to się stać może? Dalej nie rozumie Jezusa, więc Jezus mu odpowiada: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. I paradoks właśnie Nikodema, o którym cały czas mówię, jest taki, że jest wysoko postawioną osobą, która spełnia po ludzku wszystkie kryteria pobożności, znajomości Boga i tak dalej. Sam naucza innych o Bogu, ale nie rozumie tego, co Jezus do niego mówi. Nie rozumie w ogóle samej koncepcji nawrócenia. Dla niego Bóg jest zamknięty w jakiejś szufladce religijności i nie potrafi tego przeskoczyć. I ten paradoks, myślę, że dzieje się też dzisiaj. Jest wiele osób, które chodzą do kościoła, czy to w kościele katolickim, protestanckim, prawosławnym, bo wszędzie takie się znajdą osoby, które czasem pełnią naprawdę rolę liderów czy jakichś przywódców religijnych, są duchownymi, tak jak Nikodem, a nie przeżyły tego nowego narodzenia. One dużo wiedzą o Jezusie, o Biblii, o moralności, ale nie przeżyły tego spotkania z żywym Jezusem. Ale Bóg przecież nie zadowala się naszą religijnością, pozorami, tym, że jesteśmy dobrym człowiekiem. To bardzo często pada ze słów innych ludzi. A najważniejsze, być dobrym człowiekiem. No, to jest fajna sprawa, być dobrym człowiekiem. Też dobrze jest być zdrowym człowiekiem, ale to nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Najważniejsza decyzja, jaka przed nami stoi, to czy zechcemy poznać Boga takim, jakim On jest naprawdę i odpowiedzieć Mu swoją decyzją na to, po co On tu przyszedł. Czy powiemy: fajnie, że jesteś, Jezu, posiedź sobie na kanapie, poglądaj, jak żyje. On nie zadowala się prowadzeniem ani religijnego życia, ani moralnego życia, a bardziej niż to chce naszego serca, skruszonego serca, pokornego serca, otwartego serca na Niego samego, na pewne zmiany, które On przyniesie. I mimo początkowej wiary, jaką myślę, że miał Nikodem, bo jednak zdecydował się przyjść do Jezusa, no to też na podstawie cudów, jakie widział, o tym czytaliśmy, więc jego wiara była poparta pewnymi faktami, ale ostatecznie nie zdecydował się na nowo narodzenie. Czemu? No bo to by wiązało się z tym, że on jako ten Nikodem, ten faryzeusz, członek Sanhedrynu, musiałby stracić swoją pozycję, poważanie, respekt u kolegów. Być może wykluczyliby go ze społeczności. Być może straciłby swój majątek. Nie wiadomo, co na to żona. Tak? Miał dużo do stracenia. Myślę, że każdy na swój sposób ma dużo do stracenia. Niezależnie, czy to chodzi o pieniądze, czy o jakieś tam wewnętrzne sprawy, czy emocjonalne. Ale każdy musi ponieść cenę. Każdy musi ponieść cenę spotkania z Jezusem. I może to tak dziwnie brzmi, tak, cenę, ale to nie jest tak, że Bóg coś zabierze i nie odda. Zazwyczaj jest tak, że Bóg zabierze to, co złe, a da to, co dobre. I w ogólnym rozrachunku wyjdziemy na plus. Tak? Natomiast ludzie często tak miłują swoje życie, swoją wygodę, swój status, który budowali przez cały czas, że nie są w stanie na taki krok. Też o tym zaraz będziemy czytać. Można być wierzącym, niepraktykującym. To jest już takie utarte powiedzenie, każdy je zna, ale ja chcę wprowadzić nowe określenie: wierzący nienawrócony. Wierzący niepraktykujący, łatwo go rozpoznać. No, deklaruje swoją wiarę, ale nie chodzi do kościoła, nie czyta Biblii, nie modli się. Tam czasem na jakimś ślubie się pojawi, chrzcinach, na święta coś się stanie. Łatwo go rozpoznać. Natomiast wierzący nienawrócony, no to już ciężej. I oczywiście są tacy łowcy herezji, którzy się specjalizują w tym i palcem pokazują, o ty taki jesteś ty i ty, ja nie, ale ty tak. I nie chodzi o to, żeby ich rozpoznawać, tak? Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że takie osoby są. Co za tym idzie? Powinniśmy głosić Ewangelię nie tylko poza Kościołem, ale i w Kościele. Powinniśmy nie tworzyć jakiejś elity świętych, jedynych prawdziwych chrześcijan, ale tworzyć Kościół, który jest otwarty na wszystkich, dla grzeszników. Nie jest żaden wstyd mieć w Kościele grzesznika, raczej wstyd ich nie mieć. I tak powinniśmy żyć, tak powinniśmy przyjmować też innych. Tak Jezus robił i szokował tych wierzących ludzi, tych lepszych, bardziej moralnych, że jak tak można jeść z celnikami, ze złodziejami, prostytutkami. No, tak się nie robi, a jednak takie jest Boże serce i On robi tak nie tylko wobec tych prostytutek i celników i najgorszych ludzi z marginesu, ale On tak robi wobec moralnych, dobrych ludzi, bo każdy, jak mówiłem, potrzebuje nawrócenia, nowonarodzenia. I mówię to po to, żeby uświadomić Kościół o tym, że są w naszych społecznościach, obok nas, ludzie, którzy są wierzący i nie podważajmy ich wiary. Są moralni, praktykują, ale nie przeżyli spotkania z Jezusem w taki sposób, żeby nowo się narodzić, żeby mieć nowe życie w Chrystusie. To nie znaczy, że oni są niewierzący. Oni wierzą, tak jak Nikodem wierzył. Oni chcą na swój sposób poznawać Biblię i Boga, ale z jakichś przyczyn nie odważyli się, nie zdecydowali się na zrobienie kroku wiary i upamiętania i przyjścia do Boga takimi, jakimi są, bez niczego, w pokornym sercu. Miejmy wzgląd na takich ludzi, nie w celu wytykania i nazywania, o ty jesteś taki czy taki, tylko bądźmy otwarci na nich, módlmy się, pomagajmy im przejść przez co wielu z nas już przeszło. Bo nowonarodzenie nie jest łatwe. Trzeba zostawić siebie. Trzeba się wyrzec pewnych rzeczy, nie tylko takich ewidentnych grzechów, ale czasem pewnych wygodnych spraw, przyzwyczajeń, jakichś nawyków, które są dla nas fajne, miłe. Wróćmy do tekstu. 12 werset do 15. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy będę mówić o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus daje już taką naprawdę ostateczną szansę Nikodemowi na podjęcie decyzji. Mówi bezpośrednio, że jest Bogiem, który zstąpił na ziemię. Nie mówi tego w słowach, o popatrz, jestem Bogiem, weź się nawróć, ale mówi, że jest tym, który zstąpił z nieba, jest wcielonym Bogiem i ta informacja powinna choć trochę zachęcić Nikodema, żeby jednak wyszedł ze swojego myślenia, zostawił je na boku. Żeby spojrzał na Jezusa nie jako na kolejnego nauczyciela czy proroka, który czyni cuda, ale jak na żywego Boga, który może zmienić jego życie, dać mu nowe życie. I zapowiada również w tej wypowiedzi, w jaki sposób umrze i zbawi ludzkość. Nawiązuje do Księgi Liczb ze Starego Testamentu. Cytuję ją, odnosi się do sytuacji, kiedy Mojżesz był na pustyni. Ja może przeczytam fragment ku przypomnieniu. To jest 21 rozdział Księgi Liczb, 6 do 9 wersetu. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Nam się to tak łatwo czyta, bo myślimy, że ludzie, którzy żyli dawno temu, byli idiotami. Ale byli tak samo ludźmi z takimi samymi mózgami jak my. I to nie było tak, że o Jezus, Mojżesz wystrugał sobie węża, coś tam zrobił, chodził z nimi, wszyscy, o super, zbawienie przyszło. No, wyobraźmy sobie, jakby dzisiaj ktoś z kościoła zrobił taką rzecz jak Mojżesz, to wszyscy by się popukali w głowę i powiedzieli, co on wymyśla. W ogóle to jest sprzeczne z Biblią, to jest niedorzeczne, nie potwierdza tego medycyna. O co chodzi, tak? I wiele osób w tamtych czasach również tak patrzyło na Mojżesza, czy jak Noe budował arkę, czy na wielu innych jeszcze mężów bożych. Ludzie podchodzili sceptycznie do tych rzeczy, ale byli też tacy, którzy zastanawiali się, patrzyli na owoce, decydowali się na krok wiary, bo tutaj ewidentnie, żeby być uzdrowiony od tego węża, no to nie wierzymy w jakąś magię, tylko to jest krok wiary, tak? Że musieli uwierzyć w to, że ta Boża recepta, mimo że jest dziwaczna, no jest skuteczna. Tak? To nie były czary mary, że ten wąż miedziany to był jakiś duchowy stwór, który coś tam robił. I tak samo jest też dzisiaj. Zobaczcie, jakie jest fajne tutaj zestawienie. Jeśli ukąsi cię wąż, to lekarstwem na jad węża jest przyjście do węża na drzewcu. Jeśli masz problem z jadem węża, przychodzisz do węża na drzewcu. Jeśli masz problem z ludzkim grzechem, przychodzisz do człowieka na drzewcu. Do Jezusa, który zawisł na drzewcu, jeśli do Niego przyjdziesz, to On cię uwolni z ludzkiego grzechu, jako też człowiek, tylko że bezgrzeszny. Tak jak tamten wąż, który wisiał na drzewcu, nie miał jadu, ale uwalniał z jadu, tak dzisiaj Jezus, który zawisł na drzewcu, uwalnia z jadu, z grzechu, którego on sam nie ma. To jest bardzo wymowny obraz, który zarówno w Starym Testamencie potrzebował wiary, jak i dzisiaj potrzebuje wiary. Bo to nie jest poparte medycznie czy psychologicznie, że Jezus Chrystus swoim ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem uwalnia od grzechu i daje nowe życie. Nie ma jakichś badań na ten temat, ale są relacje ludzi, którzy to przeżyli. Można wierzyć temu lub nie wierzyć. Można spróbować, można nie próbować. To już jest decyzja każdego człowieka. Ale w taki specyficzny sposób Bóg pokazuje: przyjdź do mnie. Przyjdź z wiarą, przyjdź z pokorą. Nie dlatego, że to jest super mądre, naukowe i każdy na to pójdzie. Nie, właśnie dlatego, że jest to takie dziwne. To przyjdź z wiarą i doświadcz tego, co mam dla ciebie przygotowane. To nie jest przypadek, że tutaj wąż uwalnia od węża, a tu człowiek od człowieka. No tu człowiek, oczywiście mówię o Jezusie Chrystusie, ten bez grzechu, wiszący na drzewcu, tak jak tamten wąż, uwalnia nas. I teraz przejdźmy do najbardziej znanego fragmentu, Jana 3,16, który już jest takim kluczowym momentem całej wypowiedzi, do której cały czas chciał zmierzać Jezus i prowadzić Nikodema, ale też każdego, kto to będzie czytać, w tej ścieżce do nowego narodzenia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I mimo, że ta Boża droga wydaje się taka dziwna dla wielu osób, nienaukowa, no to nie zmienia faktu, że ludzie giną, ludzie grzeszą, błądzą, cierpią. Każdy, niezależnie od tego, w co wierzy, ma takie doświadczenia. Każdy potrzebuje tej pomocy i szuka jej na różne sposoby. Jak jest chory, to do lekarza, jak ma problemy jakieś emocjonalne, do psychologa, jak ma problemy z autem, to do mechanika. Natomiast jeśli mamy problemy duchowe, to najpierw trzeba o nich wiedzieć, że je mamy, a potem wiedzieć, gdzie się udać, żeby ich nie mieć. I tutaj jest problem, ponieważ tak jak Nikodem nie wiedział o swoich duchowych problemach, bo przecież był moralny, wierzący, to jakie on może mieć problemy? Tak też nie wiedział o nich, ale na jego szczęście spotkał się z kimś, kto mu to uświadomił i spotkał się z kimś, kto był w stanie to zmienić. Przyszedł do Jezusa. Nie jako do zbawcy, ale trafiło się ślepej kurze ziarno. I Bóg mówi w tych słowach: to jest dla ciebie czas. Może ty tego nie planowałeś, ty chciałeś tylko porozmawiać, ale to jest czas, kiedy jesteś o krok od zbawienia. Nie od uwierzenia, tylko od zbawienia, od nowonarodzenia, od nawrócenia, od nowego życia w Chrystusie, którego nie miał. Każdy, kto to przyjmie, będzie uratowany. Każdy bez wyjątków. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. 18 werset. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I to jest dobra wiadomość zarówno dla tych, którzy już wierzą, ale jeszcze się nie narodzili na nowo, jak i dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie wierzą, że nie musimy być sądzeni, nie musimy podnosić pełnych konsekwencji naszych złych wyborów, grzechów, jakichś zranień, które inni przynieśli do naszego życia, ponieważ możemy być z tego uwolnieni. Możemy zmienić bieg swojej historii, możemy zawrócić, mimo że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to mamy taką możliwość w Jezusie. I mamy też przykład Nikodema, na którym możemy się uczyć, żeby nie popełniać jego błędu, żeby nie przychodzić do Jezusa tylko jako do fajnej postaci, nauczyciela, proroka, kogoś, kto zna Boga, kto mówi mądre rzeczy. On jest kimś więcej. On nie chce być twoim tylko nauczycielem. Nie chce być tylko postacią historyczną. Nie chce być Bogiem z nazwy, Panem z nazwy. On chce rzeczywiście być Panem z funkcji w twoim życiu. Wystarczy tylko odpowiedzieć na Jego zaproszenie, które jest kierowane, jak czytaliśmy, do każdego, kto zechce uwierzyć. Kto zechce zostawić swoje dawne ja i pójść za Nim. I dalej czytamy 19-20 werset. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. I to jest dla mnie szalenie zabawne, że cała rozmowa toczy się w nocy, jest środek nocy, a Jezus o czym mówi? O światłości. I to jest bardzo wymowne. To nie jest przypadek, że o tym mówi. Jezus jako Boża światłość przyszedł na świat. Nie po to, żeby ludzie przychodzili do Niego po ciemku, w ukryciu, we wstydzie, w niepewności. Bo Nikodem przychodzi pod osłoną nocy. Nie chce, żeby jego uczynki wyszły na jaw. Zarówno te złe uczynki, jakie ma na koncie, jak i nawet ten uczynek dobry, jakim jest przyjście do Jezusa. Często się mówi, że wiara to jest moja osobista sprawa. Nikomu nic do tego. Nie będę mówić innym, czy wierzę, nie wierzę i tam co się dzieje u mnie duchowo. No, fajnie to brzmi, ale nie do końca tak jest. Jak to jest twoja osobista sprawa? Jeśli wierzysz, jeśli znasz Jezusa Chrystusa, oddajesz Mu swoje życie, no to nie wiem, jakim cudem może to być twoja osobista sprawa. Nie wiem, jakim cudem ludzie, którzy obserwują cię na co dzień, mogą nie wiedzieć, że ty wierzysz w Jezusa. Nie widzieć owoców w twoim życiu, nie widzieć twojego poddania Mu, twojego podejścia do różnych spraw. Nie da się po prostu tego nie widzieć, chyba że tego nie ma. Tak jakby, znowu posłużę się obrazem, przykładem celebryty, tak? Ktoś idzie, kto jest sławny na cały kraj ulicą i on chce, żeby ten jego spacer to była jego osobista sprawa. Każdy go zna. Mogą go ludzie zaczepiać lub nie zaczepiać, ale każdy go zna, każdy wie, kim on jest. Nie da się tego ukryć. To moja sprawa, odczep się ode mnie. Nie ma czegoś takiego. Wszyscy go znają. Jeśli chodzisz z Bogiem, żyjesz z Bogiem, modlisz się, trwasz w Nim, to nie mówię, że od razu masz stawać na placu i krzyczeć, żeby się ludzie nawrócili. Ale nawet bez takiego zachowania twoi bliscy będą wiedzieć, że należysz do Boga, że ufasz Mu, że twoje życie jest w Jego rękach. Nie musisz o tym mówić, się afiszować. To po prostu widać. To nie jest coś osobistego, co kryjesz dla siebie. Boża światłość przyszła na świat po to, by rozświetlić nasze ciemności. Jak światło się pali, to nie może się palić w części pokoju. Albo się pali i jest jasno, albo się nie pali i jest ciemno. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wszystko na jaw, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Jeśli ktoś postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Ja troszkę inaczej przetłumaczyłem ten werset. I zobaczcie, kto postępuje z prawdą, a czym lub kim jest prawda?
Jezus.
Jeśli ktoś postępuje z Jezusem, dąży do światłości, którą kto jest?
Jezus,
to dąży jeszcze bardziej do Niego. I co wtedy się dzieje? Wtedy wychodzi na jaw, że Jego życie, Jego zbawienie nie jest już z Jego własnych uczynków, ale jest na podstawie tego, co zrobił i kim jest Jezus. Tak? Tak należy interpretować ten werset. Moja wiara to nie jest coś ukrytego, tajemnego, osobistego i nikomu nic do tego. To bije ze mnie, to świeci ze mnie. To nie jest to, co ja chcę i usilnie się staram robić, ale to jest to, kim On jest we mnie i co On robi w moim życiu. Nie muszę się obnosić z wiarą. To wiara się obnosi w moim życiu, jeśli Bóg mieszka w nim.
Amen.
I chciałem, żebyśmy zrobili takie super szybkie podsumowanie tych wszystkich słów, które Jezus powiedział, no bo powiedziałem, że jest to taki przepis na spotkanie z Jezusem, na nowonarodzenie. Po pierwsze, każdy potrzebuje spotkać się z Jezusem i każdy potrzebuje nowonarodzenia. Nie tylko ten grzeszny, ten niemoralny, zły człowiek, ale każdy. I pobożny, przykładny katolik, protestant, każdy potrzebuje nowonarodzenia. Nie urodzenia w Kościele, ale nowonarodzenia w Chrystusie. I żeby to zrobić, to nie bądźmy jak Nikodem, którzy przychodzą potajemnie, po nocy do Niego, ale bądźmy tymi, którzy wychodzą na światło. Robią to jawnie, robią to, nie chcę powiedzieć publicznie, ale w taki bezpośredni sposób przed samym Bogiem. nie zamiatając jakieś grzeszki pod dywan, żeby nie zobaczył, albo nie chwaląc się, no Boże, zobacz, ja tu tak fajnie żyłem, no kto jak nie ja do tego nieba ma wejść. Tak? Przyjdźmy tacy, jacy jesteśmy, w Jego świetle, nie w swoim blasku jakiejś tam lampki nocnej, ale w Jego świetle. Nie oglądając się za siebie, nie kalkulując, a może jeszcze nie teraz, a może jeszcze tutaj coś zrobię. Nie popełniajmy tego błędu Nikodema i dajmy Bogu rozświetlić naszą ciemność. Jaka by nie była, to przyjdźmy do Niego, wejdźmy na światło Jezusa i oddajmy się Mu. To jest jedyny przepis na to, żeby nowo się narodzić. Nie przeczytać książkę teologiczną, chodzić do kościoła, dać dużo na tacy i zostać ochrzczonym liderem, nie wiadomo kim jeszcze. To są fajne rzeczy, ale to nie są wyznaczniki wiary, czy chrześcijaństwa, czy nowonarodzenia. Jest tylko jeden wyznacznik. To, czy oddałeś się w pełni Jezusowi. Nie to, czy wierzysz w Jego istnienie. Nie to, czy przyszedłeś do Niego jak Nikodem. Nie to, czy chodzisz do kościoła, ale to, czy oddałeś Mu się w pełni. Czy zrezygnowałeś ze starego życia na rzecz nowego życia w Nim. Boże, ja Ci dziękuję, że Ty przyszedłeś tutaj na świat w ludzkiej postaci. Po to, żeby już bardziej bezpośrednio nie musieć do nas przemawiać. Po to, żebyśmy mogli Cię zobaczyć, doświadczyć, dotknąć, usłyszeć. A przede wszystkim, żebyśmy mogli spojrzeć tak jak niegdyś Izraelici na węża zawieszonego na palu. Tak my dzisiaj możemy spojrzeć na Jezusa Chrystusa zawieszonego na palu, który przynosi uzdrowienie, uleczenie, zbawienie. Dziękuję Ci, że to jest dostępne dla każdego i moralnego, i niemoralnego człowieka. Dziękuję Ci, że Ty zapraszasz każdego do takiej relacji. Mówisz, przyjdź do mnie, ja rozświetlę Twoją ciemność. Tylko chodź, nie ukrywaj nic, nie ściemniaj, bądź taki, jaki jesteś. Dziękuję Ci, że mogłem doświadczyć nowego narodzenia. Dziękuję Ci, że dzisiaj już jako nowonarodzony człowiek również mogę do Ciebie przychodzić ze swoimi problemami, grzechami, ciemnościami, wiedząc, że uporasz się z nimi tak jak kiedyś. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś dobrym Bogiem, łaskawym i świętym. I nie muszę szukać tej świętości, dobroci u nikogo innego w swoich pomysłach, planach, uczynkach, ale mogę mieć to w Tobie. Dziękuję Ci, że każdy tutaj w Kościele może słyszeć Ewangelię, może widzieć Ewangelię, może czuć Ewangelię, bo Ty, Duchu Święty, jesteś jak wiatr, który przechadza się między nami i działa. Dziękuję Ci, że właśnie jesteś Bogiem nie takim, jak ja sobie wymyśliłem czy wymarzyłem, ale jesteś Bogiem po prostu takim, jakim jesteś i mamy to przyjąć. Nie mamy się z tym kłócić, ale mamy to przyjąć, bo żaden nasz wymysł nie jest lepszy niż to, kim Ty jesteś. Panie, dziękuję Ci jeszcze raz, że możemy przychodzić pod Twój krzyż. Możemy to robić każdego dnia, w każdej chwili, nocą, dniem, w kościele czy w domu. Ważne jest, żeby przyjść do Ciebie. I o to też modlę się, żeby każdy, kto kiedykolwiek będzie słyszeć słowa Jezusa wypowiedziane do Nikodema, żeby zrobił taki rachunek sumienia, jak to wygląda u mnie. Czy jestem jak ten Nikodem? Czy popełnię jego błąd? Czy może odpowiem w pozytywny sposób? Boże, modlę się o wszystkich na tej sali, którzy jeszcze nie są nowonarodzeni, a są wierzący, żeby podjęli tą decyzję spotkania się z Tobą. Doświadczenia nie tylko tego, jak Ty działałeś na kartach Biblii, ale jak możesz zadziałać w ich życiu. I modlę się o to, by podjęli tą decyzję jak najszybciej i zobaczyli, co to znaczy żyć z Tobą naprawdę. Co to znaczy mieć nowe życie w Tobie. Nie trochę lepsze, trochę bardziej moralne, ale zupełnie nowe. Z nowym sercem, z nowym Panem. Dziękuję Ci, że to oferujesz każdemu. Że wlewasz swojego Ducha Świętego w nas, by żebyśmy nie my sami musieli walczyć o to życie, ale żeby On był obecny cały czas i pokazywał nam, co jest dobre, co złe. Dziękuję Ci za Twoją wizytę na ziemi, która zakończyła się w trochę tragiczny sposób, ale jakże radosny dla wszystkich tych, którzy skorzystają z Twojej ofiary i dostąpią zbawienia. Amen. Jakieś ogłoszenia chyba się szykują, co?
Kochani, 2 tygodnie temu zapowiadałem, że w przyszłym tygodniu tutaj jest jakiś